przeżywamy kolejny dzień naszych rekolekcji adwentowych. Są to rekolekcje uzdrowienia relacji. Bardzo ważna rzecz. Żyjemy w relacjach i jesteśmy stworzeni do relacji, bo miłość jest relacją. To nasza postawa wobec drugiego człowieka, jeżeli tam jest zakłócenie. Kiedy nie ma komunikacji w miłości, czyli nie odbieramy miłości albo jej nie dajemy we właściwy sposób, to wtedy nasze życie staje się bardzo smutne i dramatyczne. Dotyka nas smutek, przygnębienie i zamiast cieszyć się radością dzieci Bożych, mamy zupełnie przeciwne myśli. To jest cel naszych rekolekcji i tu nie chodzi o to, jeszcze raz powtarzam i będę cały czas powtarzał, żebyśmy się czegoś dowiedzieli, czy żebyśmy coś zrobili, że musieli podjąć się jakiegoś zadania. Nie, tu żadnego zadania się nie będziemy musieli podejmować, tylko pozwolić Panu Jezusowi, aby to uzdrowił. On to zrobi sam. My tylko mamy się do czegoś przyznać, czegoś się wyrzec, aktem woli, a Pan Jezus zrobi resztę. Najważniejszy nasz czyn to akt woli, decyzja. I te rekolekcje prowadzą nas do pewnych decyzji. I te nasze decyzje umożliwią Panu Bogu działanie. To jest bardzo jasne, proste i logiczne. I my z Panią Jadzią będziemy Was prowadzić w tym kierunku. I to od Ciebie zależy skuteczność tych rekolekcji. My głosimy Słowo, my głosimy Jezusa. Ty możesz słuchać, możesz to przyjąć, możesz to odrzucić. To już od Ciebie zależy. Pan Bóg na pewno będzie działał, jeżeli Mu tylko na to pozwolisz. Dlatego otwórzmy nasze serca. I na początku tej mszy świętej przyznajmy się do naszych grzechów, uznajmy nasz grzech i żałujmy za niego, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Błogosławiony człowiek, który tak czyni i syn człowieczy, który się stosuje do tego, czuwając, by nie pogwałcić szabatu i pilnując swej ręki, by się nie dopuścić żadnego zła. Niechże cudzoziemiec, który się przyłączy do Pana, nie mówi tak, z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zastosować Jego, zostać Jego sługami, wszystkich zachowujcie szabat bez pogwałcenia Go i trzymając się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenie ich oraz ofiara będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Tak mówi Pan Bóg, który gromadzi wygnańców Izraela. Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy zostali już zgromadzeni. Oto Słowo Boże.
Nie wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Nie wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Nie wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą, bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech wszyscy wszystkie ludy. Ziemia wydała swój owoc, Bóg nasz, Bóg nam błogosławi. Niech nam Bóg błogosławi i niech cześć mu oddają wszystkie krańce ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdź, Panie, i nawiedź nas w pokoju, abyśmy się cieszyli wobec Ciebie z czystym sercem. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z Wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do Żydów: wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście na krótki czas radować się jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie.
Słowa Świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Duchu Święty, pozwalam Ci działać w moim sercu, jak tylko chcesz. Otwieram się na Twoją łaskę, moc i miłosierdzie, abyś dokonał wielkich znaków i dzieł, które zlecił Ci Ojciec, we mnie, tu i teraz. Maryjo, Matko nasza i Królowo, módl się za nami, strzeż nas, razem z aniołami i świętymi, i nie pozwól, aby jakikolwiek zły duch zyskał nad nimi władzę. Nad nami władzę. Prosimy Cię, Maryjo, zamknij nas w swoim niepokalanym sercu i chroni. Usiądźmy sobie. Jezus mówi, że są świadectwa mniejsze i większe. Święty Jan głosił Słowo Boże z mocą, ale Jezus dokonywał dzieł, które świadczył, że Ojciec Go posłał. I mój drodzy, Kościół nieustannie strzeże tego i w Kościele nieustannie takie rzeczy się dzieją. Ponieważ Jezus jest żywy w Kościele. To nie jest postać historyczna, która żyła tam w jakimś czasie i dokonywała jakichś znaków, które nie są pewne historycznie, bo może ktoś tak powiedzieć. Pamiętam, jak ja byłem dzieckiem, byłem w szkole, to tłumaczono nam, że Bóg nie istnieje, że Jezus Chrystus nie istniał. A później tłumaczono, bo to jest fakt historyczny, Jezus jest osobą historyczną. Mówią o tym różne świadectwa, i chrześcijańskie, i pozachrześcijańskie. Więc mówiono, że to są rzeczy zmyślone i tak dalej. Zawsze to będzie kwestionowane. Ale, moi drodzy, Jezus jest żywy i działa tu i teraz. I co więcej, chce w każdego, w życiu każdego z nas działać i objawić swoją moc. Czyli dokonać dzieła, które świadczą, że Ojciec Go posłał. To się nie zmieniło i to się nigdy nie zmieni. Pierwsze dzisiejsze czytanie z Księgi proroka Izajasza to bardzo mocny przekaz. Tak mówi Pan. Mówi do nas dzisiaj, tu i teraz, bo to słowo jest wieczne. Ono nigdy nie przeminie. Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna kreska, ani jota jedna nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Jota to jest taka mała, najmniejsza literka w języku hebrajskim. To jest taka kreseczka pozioma i pionowa. Maleńkie to jest. To jest jota. I teraz, moi drodzy, o co chodzi? Niesamowite. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości. Bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Czyli Bóg mówi, ostrzegam was. Musicie być w porządku, ponieważ jak przyjdzie sprawiedliwość moja, no to, a wy będziecie po tej drugiej stronie, to nic wam nie pomoże. I dalej. Błogosławiony, czyli szczęśliwy człowiek, który żyje sprawiedliwie. Czyli nie kombinuje, nie kręci, nie stara się postawić na swoim. Czuwając, by nie pogwałcić szabatu i pilnuje swojej ręki, by nie dopuściła się żadnego zła. My często lekceważymy święty dzień. Traktujemy go jako nasz. A Bóg powiedział wyraźnie, dałem ci 5 dni. One należą do ciebie, możesz robić co chcesz. Jesteś wolny. Ale ten dzień ostatni, szabat, to jest mój. On należy do mnie. Co to znaczy? To znaczy, że nie przeprowadzisz swojej woli, tylko moją. A co jest wolą Bożą? Byś odpoczął i uczcił Boga. I Bóg wie lepiej. Teraz zobaczmy. 6 dni jest moich, 7 dzień jest Pana Boga. I na czym polega pogwałcenie szabatu? My Panu Bogu kradniemy ten dzień. I to ja jestem Panem tego dnia, to nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, bo ja najlepiej wszystko wiem. I ja wszystko wiem, co tam mi ktoś będzie narzucał, mnie ograniczał. Zobaczcie. I teraz, dlaczego akurat właśnie to jest takie ważne? Bóg tak mówi, że każde Jego przykazanie, każde Jego słowo ma znaczenie. I teraz chodzi o to, byśmy żyli tym duchem Ewangelii, tym, co mówi do nas Jezus. A Jezus, oprócz tego, że nas ostrzega, oprócz tego, że widzimy pewne rzeczy, które mogą ludzi niewierzących napełniać niepokojem. No bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy ludźmi niewierzącymi i mieszkamy w Niemczech, we Francji. Widzimy, czy we Włoszech, widzimy, co tam się dzieje. Ilu jest tych, w cudzysłowie, emigrantów? Jakie rzeczy tam się dzieją? Te Niemcy to nie są Niemcy sprzed kilku lat. Kiedy ja byłem w 2013 roku w Niemczech, akurat zwracaliśmy, byliśmy na takiej pielgrzymce, gdzie byli księża. Bardzo ciekawa grupa, apostolstwo Złota Róża. Są to ludzie świeccy, którzy cały rok modlą się i poszczą za kapłanów. Odkładają swoje pieniążki, aby im zafundować pielgrzymkę do Medjugorje i do różnych innych sanktuariów świata. Jedzą 2 autobusy, jadą ci ludzie, jadą księża. W Medjugorje są rekolekcje kapłańskie, są niezależne programy, a później jest program wspólny. I akurat tak się złożyło, że jeden ksiądz z Warszawy nie mógł jechać, więc zwolniło się miejsce, ja tam z niego pojechałem. I pamiętam, jak byliśmy w Altötting, w sanktuarium w Niemczech, to jest tak jak u nas Częstochowa, tam jest Altötting, przepiękne miasteczko. To było wieczór, wszystkie sklepy były zamykane, chyba sobota wieczór. Naprawdę przepięknie. Niemcy sobie siedzieli, muzyczka grała, siedzieli sobie przy różnych takich kawiarenkach, takich ogródkach piwnych, jak w niebie. I można sobie było powiedzieć, no fajnie mają, oni sobie mogą na to pozwolić. Ale teraz już tak nie jest. Minęły 3 lata i teraz, moi drodzy, wieczór zapada, wszyscy są zamknięci. Boją się wyjść na zewnątrz, bo nie wiadomo, co ich może spotkać. Jest pełno ludzi niebezpiecznych, nieprzewidywalnych. I teraz wyobraź sobie, jesteś człowiekiem niewierzącym, to co, to musisz się bać. Wiara daje ci pewność, że Pan Bóg jest z tobą i że wiesz, że Pan Bóg pewne rzeczy zapowiada i wiesz, że Jego miłosierdzie jest niezmierzone, a pewne rzeczy muszą się dokonać, bo On tak powiedział. I moi drodzy, taką propozycją dla nas są te rekolekcje, które dzisiaj przeżywamy. I dzisiaj dotykamy tematu bardzo ważnego. Sztuki porozumiewania się. Co to jest porozumiewanie się? Otóż, moi drodzy, to nie jest tylko komunikowanie czegoś tam. O, jestem głodny, jestem zły na przykład. O, przynieś coś tam, wynieś śmieci, pozamiataj. Nie. Kochani, porozumiewanie się to jest coś więcej niż rozmowa. Jest to umiejętność, w której zawiera się mówienie i słuchanie. Ale nie tylko tyle. Zawiera się też jeszcze pragnienie zrozumienia drugiej osoby. Ja chcę i pragnę zrozumieć drugiej osobie, o co jej chodzi. Jeżeli jesteś za granicą, ktoś do ciebie coś mówi, to chciałbyś wiedzieć, co mówi. Na przykład zatrzyma cię policjant i nie wiesz, co do ciebie mówi. Chciałbyś wiedzieć, starasz się zrozumieć. A bywa tak w domu, że mówimy w tym samym języku. Ktoś coś do nas mówi, a my nie chcemy go zrozumieć, nie jesteśmy zainteresowani. tym, dlaczego on tak postępuje, co on ma na myśli, czego on pragnie. Tu chodzi o co? Zrozumienie, czego pragnie drugi człowiek, jak on to widzi, jak on widzi świat. I to, kochani, jest sztuka, której uczymy się całe życie. Tak jak mistrz fortepianu czy skrzypiec nie może sobie pozwolić na dzień bez grania, bo wtedy straci to czucie i to wszystko. Tak samo sztuka porozumiewania się jest tak ważną rzeczą, że uczymy się i musimy ją ćwiczyć całe nasze życie. O co tutaj chodzi? Jeżeli tutaj nie ma porozumienia, jeżeli nie ma pragnienia zrozumienia drugiej osoby, to druga osoba nie będzie mogła zrozumieć sposobu naszego reagowania, czyli nie wniknie w naszą głębię, tylko będzie się bać, będzie żyć w lęku, tak jak z osobą nieprzewidywalną. Miałem takie doświadczenie w szkole średniej, że byli nauczyciele nieprzewidywalni. Baliśmy się. Jedna nauczycielka, pamiętam, że w zależności od humoru ubierała się w określony strój. Jeżeli się ubrała na zielono, to już my nawet uciekali. To nie baliśmy się wejść na lekcję, bo po prostu było wiadomo, że dostanie się jedynka. To nie było mocnych, to były dwóje akurat, wtedy jedynek nie było. Więc byśmy tego nie rozumieli. Nie byliśmy w stanie w to wejść. I moi drodzy, wypowiedzenie swoich myśli pomaga nam zrozumieć siebie samych i co więcej, strzeże nas przed konfliktami. Moi drodzy, możemy być fatalna atmosfera w domu. Możemy mieszkać w jednym domu, możemy nas być wiele osób i możemy czuć się dramatycznie. I jedynym naszym marzeniem jest opuścić to miejsce, zamieszkać gdzie indziej. A jak mieszkamy gdzie indziej, to nawet nie chcemy wracać do domu. Dlaczego? Dlatego właśnie, że nie umiemy się porozumiewać. Jeszcze raz mówię. To nie jest coś, co mamy naturalnie. To jest sztuka, której trzeba się uczyć całe życie. Co robić? Jakie podjąć praktyczne rzeczy, aby się nauczyć porozumiewać? Otóż po prostu pierwsza sprawa, najważniejsza, kochani. Nauczyć porozumiewać się z Bogiem. Pani Jadzia o tym mówiła zawsze i będzie mówić, ona to powtarza. Kochani, chodzi o co? Żebyśmy nie tylko do Pana Boga mówili, ale też Go słuchali. Jeżeli Pan Jezus, Pan Bóg powie Ci, że coś masz inaczej zrobić, to Ty się masz Go nie bać, tylko powiedz mi, Panie, dlaczego tak ma być. Chcę zrozumieć to, co Ty pragniesz. Zobaczcie, Jezus jak komunikował się ze świętymi, czego pragnął? Żebyś zrozumiała Jego pragnienia. Żebyś wyraziła na to zgodę, żeby On dał Ci łaskę zrozumienia tego, czego On pragnie. To jest bardzo ważna rzecz. Kolejna rzecz. Tak jak mówię, pozwolić Mu do nas mówić i wsłuchiwać się w Jego głos. Druga rzecz. Unikać czegoś takiego, żeby być samolubnym i mówić tylko o sobie, wynosić się pychą. Są tacy ludzie, którzy uważają, że nie potrzebują żadnej komunikacji. Kolejna rzecz. Chcieć uczyć się od innych. A wtedy, kiedy wiemy, że postępujemy niesłusznie, powinniśmy umieć przyznać się do winy. Kto z nas czytał autobiografię Jana Pawła II? Pamiętacie, Dar i tajemnica, może czytaliśmy. Kochani, tam Jan Paweł II pisze, odkąd się zaczęło jego powołanie. Dlatego, że Pan Bóg postawił na drodze jego życia krawca. Tyranowski, nazwisko Tyranowski. To był krawiec, człowiek prosty, ale rozmiłowany w dziełach mistyków. Jana od Krzyża, Teresy. I po prostu ten Wojtyła, który był człowiekiem geniuszem, wiemy doskonale, jak pamiętam, byłem kiedyś w Rzymie i widziałem jego świadectwo ze szkoły średniej, to szok. To nie był taki poziom jak teraz. Szkoła średnia w Wadowicach przy takich profesorach, to słuchajcie, to było jak habilitacja. Waldebene, Waldebene, Waldebene. To jest właśnie bardzo dobry, bardzo dobry, bardzo dobry. Geniusz. I jeszcze student języka polskiego. Naprawdę ktoś wybitny. Mógłby popaść w pychę, ale co? On słuchał Tyranowskiego. zapalił się tym ogniem i postanowił zostać karmelitą. No ale Pan Bóg tak pokierował, że nie został i po prostu został papieżem. Ale wiemy, że umiał słuchać. I to jest, kochani, pokora. Kiedy umiesz słuchać drugiego człowieka, nawet niżej stojącego od ciebie. Jesteś szefem, zarządzasz jakimś, nie wiem, kombinatem czy olbrzymią, powiedzmy, fabryką, masz stanowisko dyrektora, powiedzmy, jakiegoś tam, odpowiedzialność masz za jakiegoś tam kogoś. I o co chodzi? I często bywa tak, że my nawet nie chcemy rozmawiać z tymi ludźmi z dołu. Nie mamy z nim tematów. Posłuchaj. I, kochani, najczęściej jest tak, że Pan Bóg daje nam mądrość przez słuchanie tych ludzi niżej stojących od nas. To jest klucz. I druga rzecz, umiejmy przyjąć uwagę od innych ludzi. Czyli chodzi tutaj, kochani, o pokorę. Co to znaczy pokora? Moi drodzy, pamiętamy jeszcze, jak weźmiemy taki hymn świętego Pawła o miłości, to tam jest taki fragment, który mówi, że miłość nie unosi się pychą. Cierpliwa jest, łaskawa, nie unosi się pychą. Ale jak weźmiemy staropolskie tłumaczenie naszej tej księgi, jest taka Biblia księdza Wójka, ona była kilkaset lat temu pisana i to jest tłumaczenie oficjalnego wydania Pisma Świętego, tak zwanej Wulgaty, to było napisane: miłość nie nadyma się. Nie nadyma się. Może starsi pamiętają, że było, mówiło się czasami o ludziach, że jest nadęty, nie? Nadęty, czyli taki powietrzem wypełniony, głowa do góry podniesiona i on uważa, że jest najmądrzejszy na świecie, a wszyscy inni to są tacy mali. I moi drodzy, muszę powiedzieć niestety, że w każdym z nas i we mnie i w każdym z nas ta pycha jest. Po czym ją poznać? Bardzo prosty sposób. Jak reagujesz, gdy ktoś ci zwróci uwagę? Na przykład niech ci synowa zwróci uwagę, albo teściowa, albo ktoś niżej stojący, czy syn, czy mąż, czy żona, sąsiadka, koleżanka. Jak reagujesz? Są dwie opcje. Albo powiesz: dziękuję ci, że mi to powiedziałeś, postaram się to zmienić, bo rzeczywiście tak jest. No taki jestem. Przepraszam. To jest jedna opcja, a druga opcja: gniew, nienawiść. Od razu tysiące złych myśli czeka i ja ci jeszcze pokażę. I obmyślam zemstę. I myślę sobie, jak ona mogła mi coś takiego powiedzieć. Jak śmiała, kim ona jest. I teraz jak reagujesz? Bliżej której opcji jesteś? Jeżeli umiesz się przyznać, to jest dobrze. Ale jeżeli narastają w tobie takie gwałtowne uczucia, to znaczy, że w tobie jest pycha. I tutaj, kochani, trzeba czynić, trzeba prosić Pana Boga o to, aby nas uwolnił od ducha pychy. Jeżeli ktoś nas skrytykuje, pamiętaj, nie traktuj tego jako zdołowanie. Jestem beznadziejny, jestem do niczego. Nie wolno ci tak myśleć. Jeżeli ktoś cię skrytykuje i tak jakby w twoich oczach tracisz na swojej wartości, to wtedy pomyśl sobie, jaka jest twoja wartość. Twoja wartość nie jest w tym, co o tobie sądzą inni, tylko twoja wartość jest w cenie, jaką zapłacił za ciebie Jezus. On za ciebie oddał życie. I to jest cena, którą za ciebie zapłacił. Jesteś dzieckiem Bożym. A że błądzisz, to jest rzecz normalna. Nawet Ojciec Święty się spowiada, wszyscy się spowiadamy, wszyscy błądzimy. I teraz, jeżeli Pan Bóg daje nam człowieka, który nam zwróci uwagę, to jest wielka łaska. I podziękuj temu człowiekowi za to. I podziękuj Panu Bogu. To jest bardzo ważne. Właśnie, bo jeżeli my nie mamy w sobie pokory, tylko pychę, to po prostu to nas zniszczy. To wejdziemy w nienawiść. A pokorzenie, upokorzenie każde uczy nas pokory. I pokazuje nam, że powinniśmy poprosić Boga do tego obszaru, w którym sobie nie dajemy rady. Co powinniśmy dalej podjąć? Starać się o wrażliwość, współczucie, empatię. Powinni być wrażliwi na nastroje innych, bardzo delikatni. W naszych rozmowach nie chwalmy się sobą. nie mówmy, nie chwalmy się, ktoś coś chce nam powiedzieć, a ja mówię, przerywam mu, wiem, o co ci chodzi. Pamiętam, był taki profesor u nas w seminarium, jak się cokolwiek mówiło, w pewnym momencie, wiem, o co ci chodzi. Już był temat urwany. Nie, to jest bardzo niedobrze. Albo, kochani, nigdy nie mów słów, a nie mówiłem. Pamiętam, kiedyś była taka osoba, młoda dziewczyna, która wyszła w bardzo niewłaściwy związek. Ja mówię, słuchaj, nie rób tego, bo konsekwencje będą straszne. Twoje życie będzie przeklęte. Tak mówię. No bo powiedziałem jej prawdę. Nie powiedziałem tego złośliwie, tylko powiedziałem, jeżeli będzie tak, to będzie tak i koniec. I po 3 latach, czy 4, ta dziewczyna do mnie się odezwała i mówi, że no niestety nie posłuchała mnie, a teraz rzeczywiście nie może sobie poradzić. Fatalnie jest. Jest sama, ma w życiu piekło, jest bezradna i nic nie może zrobić. Ja sobie powiedziałem takie słowa, a nie mówiłem. Kochani, rozmowa się zakończyła, od tego czasu minął już jakiś czas, już się do mnie nie odezwała. Nigdy nie używaj słów, a nie mówiłem. Nie możesz tego robić, bo te słowa bardzo głęboko ranią i ta osoba czuje się przez nas upokorzona. Dlaczego nie mów tych słów? Dlatego, że ty też popełniasz błędy, ja też popełniam błędy. I też mógł mi ktoś powiedzieć, a nie mówiłem, i też by mnie to zraniło. Dlatego, kochani, tutaj bądźmy na to wyczuleni. Kolejna rzecz, moi drodzy, powinna nas cechować pozytywna postawa wobec świata, życia i innych ludzi. Mamy 2 rodzaje ludzi, takich, którzy pozytywnie myślą o innych, czyli są zadowoleni, szczęśliwi, potrafią się cieszyć, widzieć dobro w innych, a są ludzie zawsze na nie. Taki zgorzkniały, zawsze niezadowolony, zawsze wściekły, o niczym z nim nie pogadasz, tylko można ponarzekać, powściekać się i poprzeklinać. Żebyś taki nie był, proś o łaskę pozytywnego patrzenia na innych ludzi. Kolejna rzecz, moi drodzy, chodzi o to, by być człowiekiem interesującym, osobą interesującą, właśnie żeby nie być kimś takim zamkniętym. Znam takich ludzi, którzy potrafią mówić tylko o jednej rzeczy, o niczym innym. Jest dobry w swoim zawodzie, ale o niczym z nim nie pogadasz, ponieważ nic innego go nie interesuje. Trzeba rozwijać swoje umiejętności, talenty, czytać, zdobywać, rozwijać swoją wiedzę, zdolności. Nieustannie to pogłębiać, być taką osobą otwartą. Kolejną rzeczą, moi drodzy, to jest sztuka słuchania i sztuka mówienia. Powinniśmy dawać innym znać, że ich akceptujemy. Powinniśmy być zainteresowani tym, co do nas mówią. Wrażliwi na tak zwane niewerbalne, pozawerbalne znaki. Rozmawia ktoś z tobą i mówi coś do ciebie. Ja teraz mówię do was. I kochani, to, co ja do was mówię, to, co słyszycie przez mikrofon i to, co do was dociera, to jest tylko 30% tego przekazu. Natomiast 70% to jest zupełnie coś innego. To są gesty, spojrzenia. Cała osoba, całą osobą mówię i ty tak samo całą osobą mówisz. Jeżeli kobiety doskonale wiedzą, że jak dziecko przychodzi i go zapytasz, a kłamie, to co to? Ono mówi nieprawdę, a ty po gestach, po minie, po wszystkim doskonale wiesz, że dziecko nie mówi prawdy. Dlaczego to mówię? Adolf Hitler stosował tę metodę, doskonale to znał. My wiemy, że to był człowiek opętany i kiedy przemawiał, były powiedzmy 200, 300 tysięcy ludzi na takich olbrzymich placach, to on był na podeście i nie było. Tu ja stoję za taką embonką. Wy mnie widzicie tylko tyle. A nie, trochę więcej. On stał przed ludźmi w całości i tylko był przed nim mikrofon oddalony jakiś metr, żeby wszyscy go widzieli w całości. Jego gesty, jego zachowanie, jego wszystko. I zobaczcie, z jaką mocą oddziaływał na tych ludzi. Wzbudził w nich pychę, bo powiedział im, że są nad ludźmi. Że są rasą panów, stworzeni do tego, by rządzić światem. I on to szybko im pomoże zrobić. Zobaczcie. Przez ducha pychy zyskał ich serce. Oni mu uwierzyli. Poprzez to wszystko, te gesty, to wszystko, nie? i czego zły duch przez niego dokonał, rzeczy strasznych. Nie mówię tego, żeby chwalić Hitlera, tylko mówię, że przekazujemy też pozawerbalnie. Zwracajmy na to uwagę. Kolejną rzeczą, jaka jest, powinniśmy unikać kłótni, jak tylko możecie, kochani. Unikajmy kłótni, a aż do nich dojdzie, to, moi drodzy, róbmy wszystko, żeby jak najszybciej te kłótnie zakończyć, ponieważ problem jest niczym w porównaniu z drugą osobą. Bo my często się kłócimy o bzdury, że coś tam, powiedzmy, jakiś drobiazg, o takie drobiazgi, że sobie sprawę nie zdajemy i wprowadzamy w swoje życie ducha nienawiści. Jeszcze raz powtórzę to, co mówię zawsze. Zawsze to mówię, ten przykład na ślubie, jak daję wesele, to już wy mnie znacie. Ale może nie wszyscy znają, może są osoby, które słyszą to pierwszy raz, dlatego to powtarzam. Mój przyjaciel, ojciec Stanisław Jarosz Paulin, kiedyś uczył dzieci w szkole, w podstawówce. I raz mówił o przykazaniu Bożym, czwartym, i zapytał dzieci, czy ich rodzice się kłócą. Mówią, tak, kłócą się. Wszystkie. Nie było takich dzieci, które by powiedziały, że ich rodzice się nie kłócą. No to dobrze, no to jak się czujecie, kiedy rodzice się kłócą? No to mówią, fatalnie, źle, tragicznie, boimy się, płaczemy, uciekamy, w ogóle. A taki jeden staje mi, proszę księdza, a my tu się cieszymy, jak nasi rodzice się kłócą. Jak to? No bo wie ksiądz, jak tak nasi rodzice się pokłócą, jak tak na siebie nakrzyczą, to na drugi dzień tatuś kupuje wino i kwiaty, mama robi obiad, a my dostajemy prezent. I dlatego się kłócimy, dlaczego się cieszymy, jak nasi rodzice się pokłócą. Zobaczcie, kochani, tu o to chodzi. Kłótnie były, są i będą. Dlatego, że często właśnie są te, no wiadomo, komunikacja jest między nami, jaka jest. Są nieporozumienia, czyli nie ma tego porozumiewania się. Tak jak zakłócenie w przekazie, na przykład, pamiętam, jak na przykład dawno temu, jeszcze to były lata 70., oglądaliśmy mecz. Mieszkaliśmy w bloku. A sąsiad włączył odkurzacz albo młynek do kawy. Może pamiętacie te czasy? Nagle obraz znikał. Czyli co? Czyli były zakłócenia w tej komunikacji. To była złość, nienawiść, wściekłość. Tłukliśmy się miotłą tam. Tak to było, kochani, zobaczcie. Zakłócenie w przekazie obrazu. I kochani, zły duch zrobi wszystko, żeby zakłócić nasze porozumiewanie się. On zrobi wszystko. I dlatego, kochani, potrzeba nam poznać te mechanizmy. A jeżeli już dojdzie do kłótni, to co? To nie możemy w tym trwać. Bo można by tak jak Brazylijczycy robią. Wiecie, że ja słyszałem, że jak Brazylia na przykład gra mecz w finale Mistrzostw Świata, to było coś takiego, że gdzieś tam jakiś zawodnik nie strzelił bardzo ważnego rzutu karnego. To Brazylijczycy są tak emocjonalni, że wyrzucali przez okno telewizory, nie? Leciały z bloków telewizory ze złości, z emocji. I teraz pytanie, czy to jest mądre? No głupie. Na pewno ten gość po 5 minutach żałował, bo by musiał co? Kupić nowy telewizor. A jak jeszcze kogoś zabił na dole, no to miał problem, bo mógł iść do więzienia. I teraz widzimy, moi drodzy, podobnie jest z nami. Jeżeli nastąpi pewne nieporozumienie między nami, pamiętajmy, żeby jak najszybciej wyjść z tego. Miejmy poczucie humoru i pamiętaj, po pierwsze, nie jesteś lepszy. Po drugie, zastanów się, czy warto. Czy warto w takie emocje wchodzić z powodu na przykład, że mąż nie ściągnął butów i naniósł, powiedzmy, coś tam. Albo nie we właściwym miejscu położył coś, nie? Albo nie posprzątał za sobą w kuchni czy po obiedzie. Zobaczcie, takie bzdury mogą spowodować rzeczy straszne. Kochani, osoba, którą masz obok siebie, to jest największy skarb, jaki Pan Bóg ci dał. I mówi tak, ja ci dam Ducha Świętego, abyś ją kochał. Proś mnie o Ducha Świętego. I to jest, kochani, najważniejsze. Proś Ducha Świętego do relacji. bo Duch Święty jest miłością Ojca i Syna i też uzdalnia cię do miłości w rodzinie. Jeżeli będziesz Go prosił, otrzymasz ten dar. A będzie to polegać na tym, że jak się pokłócisz, to od razu wrócisz do normy. Tak jak mówił nam Ojciec Święty w Krakowie, nie wolno nam się położyć spać, kiedy się nie pogodzimy. Nie wolno takich rzeczy robić. Wystarczy, już jeszcze wam dopowie pani Jadzia. Teraz powstańmy. Oczekując na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, zanieśmy do Boga Ojca naszą pokorną modlitwę.
Zmęczeni jesteście już? Nie. Pewnie, to widać, że nie. Kochani, dzisiaj chciałabym się zająć takim tematem jak konflikty szansą rozwoju. Niejednemu z nas marzy się życie bezkonfliktowe, życie spokojne, fajne i pewnie niejedna panienka, kiedy wychodzi za mąż, to ma takie poczucie, że będzie miała super małżeństwo, super męża, że będzie życie się pięknie układać, że to wszystko będzie takie bardzo ładne, bez konfliktów, bez niczego. Jakże potem dziwnie się wszystko zaczyna zmieniać, kiedy zaczynamy wchodzić w nasze relacje, uczyć się tych relacji, każdy jest z innej rodziny, nie jest to takie proste i życie jest pełno różnych trudnych sytuacji, pełno konfliktów, pełno napięć i trudno jest nam te konflikty wszystkie rozwiązać. Konflikty nierozwiązane budzą w nas trudne sytuacje. Zabijają przyjaźń, zabijają miłość, rodzą uczucia takie jak żal do drugiej osoby, niepokój, rodzą poczucie krzywdy i to wszystko, co się dzieje wokół nas, jest dla nas wtedy bardzo trudne. I często jest tak, że taki młody człowiek mówi, a ja już mam dosyć, nie będę rozwiązywać konfliktów i najlepiej to wszystko przeciąć i odejść, rozejść się i mieć święty spokój. I dopiero wtedy zaczyna się pewien niepokój. Dopiero wtedy zaczynamy widzieć, jak bardzo trudne jest to życie, kiedy za nami jest coś, co jest nierozwiązane. Konflikty są nam dane, kochani, od Boga jako wielki dar, jako wielka łaska, ponieważ przez rozwiązywanie konfliktów zbliżamy się do Pana Boga. Przez rozwiązywanie konfliktów uczymy się żyć. Tak naprawdę możemy zobaczyć siebie jak w lustrze, jak wygląda nasze życie, kim my tak naprawdę jesteśmy, czy umiemy podjąć jakąś trudną sytuację, czy nie, czy będziemy przechodzić koło niej obojętnie. Jezus nas zaprasza do tego, abyśmy podejmowali konflikty, podejmowali trudne sprawy. Pewnie niejednemu z nas się udawało rozwiązać jakiś konflikt. Jak się wtedy człowiek fajnie czuje, jak przejdzie zwycięsko, ale nie zwycięsko, że moje na wierzchu. Nie wtedy, kiedy ja czuję się dumna i ważna, że wszystko jest po mojemu. Tylko wtedy, kiedy rzeczywiście ta dana trudna sytuacja przyniesie nam pokój. Patrzymy zupełnie na to z boku i widzimy, że to było naprawdę wielkie arcydzieło Boże. Kochani, aby rozwiązać konflikt spokojnie, przede wszystkim musimy iść z tym do Pana Jezusa. Ja uparcie mówię ciągle o tym, że mamy iść do Pana Jezusa i z Nim rozmawiać. Dlatego, że to jest naprawdę jedyna droga, nie ma innej drogi w naszym życiu, jak tylko pójść na rozmowę do Pana Jezusa i z uporem maniaka stać i mówić, Jezu, Ty mi musisz powiedzieć, jeżeli masz trudność ze słuchaniem, jeżeli masz jakąś trudną sprawę, a chciałbyś, żeby Jezus Ci rozwiązał, najlepiej sobie stań przed Nim, bo tu jest fajnie, bo tutaj można to zrobić, narysuj sobie kredą koło. Wejdź w to koło i powiedz Panu Jezusowi, Panie Jezu, tak będę długo stał w tym kole, aż mi odpowiesz. I czekaj, aż Ci Pan Jezus odpowie. Pan Jezus szybko odpowie, bo nie będzie mógł patrzeć na to, że Ty się kręcisz w tym kole. Dlatego też myślę, że to jest jedyna droga i warto z tej drogi korzystać, naprawdę warto. Nie tylko przyjdziesz na modlitwę i powiesz, Ojcze nasz i zdrowaś Mario, i ja się już modliłam. Nie. Masz przyjść i masz rozmawiać z Jezusem. Modlitwa jest dialogiem, jest rozmową. Ty mówisz, ale daj też mówić Panu Jezusowi. Panie Jezu, ja Ci to oddaję, tą sprawę, weź to wszystko w swoje ręce i koniec. Nie posłuchasz Pana Jezusa, co on ma do powiedzenia, jak rozwiązać daną sytuację. Czasami wyjście z sytuacji konfliktowej jest bardzo trudne. Nie potrafimy tego zrobić, szczególnie wtedy, kiedy jest z jednej strony zła wola, kiedy ktoś nie chce rozmawiać. Przecież mamy takie sytuacje trudne, że ktoś nie chce z tobą rozmawiać, nie chce podejmować danej sytuacji. I w małżeństwie też tak bywa. Ja nie będę z tobą na ten temat rozmawiać. Już dosyć tej rozmowy, dosyć kłótni, szczególnie jak się podejmuje kłótnie. Wtedy nie chcemy ze sobą na ten temat rozmawiać. Ktoś kiedyś powiedział, że kłótnia to jest błogosławieństwem w domu. Kiedy wypowiadamy swoje słowa wobec siebie bez oczerniania, bez oskarżania, bez mówienia złych przekleństw, wtedy rzeczywiście taka kłótnia rozładowuje sytuację w małżeństwie. Nie jest powiedziane, że masz rezygnować zupełnie z tego, co ci nie podoba, ale ja tak, przepraszam, jeszcze dodam do tego, co ksiądz mówi. Jak już nie możesz wytrzymać, widzisz, że kłótnia nabiera takich już dużych rozmiarów, weź sobie szklankę zimnej wody, weź sobie do ust i stój tak długo, aż ci miną nerwy. Ja kiedyś spróbowałam tak sobie wziąć tej wody do ust, nie podczas kłótni, tylko chciałam zobaczyć, czy wytrzymam, jak to będzie. Chwilę wytrzymałam się, zaczęłam się śmiać zaraz i było już po szklance wody. Spróbujcie, kochani, to jest śmieszny przykład, ale warto go spróbować, naprawdę warto, po to, żeby wstrzymać swoje nerwy, bo my często mówimy, ja jestem nerwowa, wybuchowa i nic z tego nie będzie, ja się nie zmienię. Wiecie, ja byłam zdziwiona, kiedy kiedyś zaczęłam rozważać Słowo Boże, wzięłam sobie hymn o miłości. I zaczęłam ten hymn o miłości studiować i doszłam do tego, miłość cierpliwa jest, nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem. I kiedy przeczytałam to słowo, zobaczyłam, jak ja jestem bardzo daleko od prawdy, ponieważ ja ciągle mówiłam, że jestem niecierpliwa, wybuchowa i taka już jestem, taka umrę, koniec i się nie zmienię. I kiedy przeczytałam to słowo, zobaczyłam, że coś jest nie tak, że coś trzeba z tym wszystkim zrobić. I zaczęłam wołać do Jezusa, żeby On zrobił coś ze mną, zrobił coś z moją niecierpliwością, zrobił coś z moją wybuchowością. Mi się wydawało naprawdę, kochani, że ja już taka będę do końca życia, że to się nie zmieni. I Pan Jezus moimi krokami, jak ja mu, na ile mu pozwoliłam, na tyle on przemieniał moje życie. I to też mnie nauczyło słuchać drugiego człowieka. Ja w pewnym momencie usłyszałam swoje dzieci, usłyszałam mojego męża, co oni do mnie mówią. Bo tak zawsze ich zakrzyczałam, zagadałam, ja miałam pierwsza, najważniejsza i koniec, księżniczka w domu. O proszę, do mojej wnuczki zawsze mówię, że jest moja księżniczka. Ona mówi, że ona jest królewną, bo królewna jest tylko jedna. Ale tak się czułam, ja się tak naprawdę czułam. W domu się czułam jako osoba najważniejsza i mnie trzeba było słuchać. Nie było czegoś takiego, że ktoś tam miał inną rację. Ja pamiętam kiedyś moi chłopcy coś tam przeskrobali, ja pracowałam na dwie zmiany. To mój mąż zamiast rozwiązać konflikt, to czekał na mnie, aż ja przyjdę z pracy do 10:30 w nocy. I trzymał chłopców, żeby oni nie poszli czasem spać. Bo ja musiałam rozwiązać konflikt. A ja nie pamiętam nawet, czy ja im przylałam, czy nie przylałam. Wtedy to już było tyle czasu temu. Także żeby pamiętać też o tym, że nie dążę do tego w rozwiązywaniu konfliktu, aby moje było na wierzchu, ale staram się usłyszeć, co ma do powiedzenia dana osoba. Wiecie, naprawdę Słowo Boże jest tutaj nieubłagalne i nam pokazuje, jak my mamy postępować, w jaki sposób mamy podchodzić do trudnych sytuacji. Kiedy widzisz, że ktoś, tam jest wyraźnie napisane, kiedy widzisz, że brat twój zgrzeszył przeciwko tobie, kiedy widzisz, że ktoś coś zrobił nie tak, coś, co jest dla ciebie trudne, idź i porozmawiaj z nim. Idź, porozmawiaj w cztery oczy. Tak mówi Słowo Boże. Gdyby było to niemożliwe, to by Pan Bóg o tym nie mówił w ten sposób. Jeżeli to nie pomoże, wtedy weź ze sobą świadka i nie opowiadaj po drodze swojej koleżaneczce, siostrze czy bratu, co się stało. Tylko jak już przyjdziesz do osoby, wtedy powiedz, przy świadku, o co chodzi. Jeżeli to nie pomoże, donieś Kościołowi. Wtedy możesz powiedzieć osobom bardziej odpowiedzialnym i zacznij się modlić za tą osobę, za to wszystko. Są też takie osoby, które są złośliwe, które nie chcą w ogóle rozwiązywać konfliktów, a przypinają złośliwe łatki. Wtedy też jest trudno taki konflikt rozwiązać. Często są uparte. Ja nie chcę i koniec. Zresztą to nie jest tak, że tylko ktoś jest taki. Bo my doskonale znamy siebie. My wiemy, że my często bywamy uparci, często nam się nie chce, nie chcemy w ogóle rozmawiać. Ile razy mówiłaś do męża czy do żony, ja nie będę z tobą na ten temat rozmawiać. Już dosyć, żeśmy porozmawiali. Nie podejmujemy dyskusji, skończyło się. I wiecie, i ten problem, zamiast go rozwiązać, to on narasta. Chowamy go pod dywan i przychodzi drugi, i następny. I to tak urasta do takich rozmiarów, że w końcu musi wybuchnąć to wszystko i zaczyna się kłótnia, awantura, a nie daj Boże wyzwiska. Nie daj Boże, zaczynamy mówić o sobie źle. Ja przypominam, zeszłoroczne rekolekcje, to jest naprawdę ważne, abyśmy czuwali nad swoimi ustami, abyśmy czuwali nad tym, co wypowiadamy, bo to się realizuje w naszym życiu. Pod wpływem nerwów dochodzi do wybuchu, gniewu i kłótni, do przezwisk, często do bujek. Teraz bardzo często jest tak, że w małżeństwach dochodzi właśnie do takich trudnych sytuacji, do bujek. Zawiązuje się jakieś niebieskie karty, ja nawet nie wiedziałam, co to jest, bo gdzieś tam ktoś kogoś bije i nie tylko, kochani, są tutaj winni mężczyźni podnoszą rękę na kobiety. Słyszałam i znam takie przypadki, gdzie kobiety podnoszą ręce na swoich mężów, gdzie mężczyźni są pokrzywdzeni. Dlatego też trzeba by na ten temat rozmawiać, który nas boli, a nie robić różne dziwne rzeczy. Bardzo napiętą sytuację ratuje tylko i wyłącznie spokojna modlitwa i rozmowa. Idź z tym do Jezusa. Jak widzisz, że coś się zaczyna dziać, zacznij się w duchu modlić. Proś Pana Boga, kochani, to nie jest łatwe, ale Jezus nam nie obiecywał łatwej drogi. Nikomu nie powiedział, słuchaj, jak będziesz szedł za mną, to będziesz miał piękną, wspaniałą drogę usłaną różami. Jezus mówi wyraźnie, jeżeli chcesz iść za mną, zaprzyj się samego siebie, czyli zaprzyj się swojego ja i weź swój krzyż i mnie naśladuj. Krok po kroku. Jezus nam pokazał właściwą drogę. Nie ma, kochani, innej drogi. Choćbyś odwrócił się od Kościoła, powiedział, nie chcę mieć nic wspólnego z Panem Bogiem i szedł sam, to nie unikniesz doświadczenia. Każdy jeden cierpi, każdy doświadcza, każdy ma swoje problemy. Dlatego też warto na ten temat rozmawiać z Panem Jezusem. Spróbujcie zobaczyć, jak to właśnie funkcjonuje, że jak się zaczyna szczególnie jakaś trudna sytuacja, zacznij się wtedy modlić w duchu. Zobaczysz, że twoje myśli pójdą zupełnie w innym kierunku. Już nie będzie w tobie czegoś takiego, że ty chcesz dopiec tej osobie, powiedzieć coś nie tak, tylko modlitwa spowoduje, że ty będziesz nawiązywać kontakt z Panem Jezusem, będziesz łagodnić, będzie coraz łagodniej. Zresztą bardzo wyraźnie nam pokazuje, w jaki sposób rozwiązuje swoje problemy Maryja. I możemy to zobaczyć w Ewangelii świętego Łukasza, w rozdziale 2, werset 48, to jest ten fragment, gdzie Jezus z Maryją i z Józefem udali się na pielgrzymkę. I wiemy o tym, że uszli już 3 dni drogi i nagle Maryja zorientowała się, że nie ma przy niej dziecka, nie ma Jezusa. 12 lat dziecko. Jak ty byś zareagowała na to, gdyby się tak stało w twoim życiu? Co by się z tobą działo, jakbyś to przeżywała? Ja taką sytuację przeżyłam, kiedyś moje dziecko też odeszło od nas na plaży i zginęło nam na 2 godziny i ja myślałam, że umrę ze strachu. Myślałam, że się wykończę. Pierwszy odruch mój był taki, wiecie, jak go zobaczyłam, że go mąż niesie na rękach, to myślałam, jak ci przyłożę zaraz, to ty nie będziesz nigdzie łaził. Bogu nie będą dzięki, że Pan Bóg wstrzymał moją rękę, że nic takiego nie zrobiłam, bo jak zobaczyłam jego zapłakanego i przestraszonego, to też już mnie się odechciało takiej sytuacji, ale różnie, wiecie, sytuacja, dziecko zginęło, twoja wina, to ty nie pilnowałeś, to ty nie pilnowałaś i już między nami dyskusje niepotrzebne, każdy na kogo zwalał winę, a dziecko odeszło na chwileczkę i wiecie, jak na plaży, wszyscy jednakowi, wszystko jednakowo, wyszło z wody i nie ma mamy, a mama leżała i ojciec blisko. I kochani, i też na siebie, bo ty nie pilnowałaś, bo ja myślałam, że z tobą poszedł i tak dalej. A Maryja w takiej sytuacji, kiedy zobaczyła, że Jezusa nie ma, oczywiście szukali Jezusa z Józefem 3 dni, aż w końcu znaleźli go w świątyni. I co Maryja robi, co Maryja mówi? Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Jezus, Maryja delikatnie odpowiedziała do Jezusa. Bez nerwów, bez niczego. Wiecie, to jest, Maryja była Żydówką, to nie była taka osoba cichutka i skromniutka. To była mocna kobieta, która, Żydówki są takie, ostre, zdecydowane. Kiedyś miałam okazję patrzeć, jak one tańczą, jak tańczyły taniec. To było widać tą energię, to był od nich ten taki buchający, chociaż taniec był bardzo spokojny. Było widać, jak one się zachowują. A ona jednak, Maryja, delikatnie wypowiedziała do Jezusa. Chociaż wiecie, jakbym ja usłyszała coś takiego, jak Jezus powiedział do Maryi: czemuście mnie szukali, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca, to jakbym mu przyłożyła, to bym mu się odechciała wszystkiego. Ja znam siebie, wiem, jakbym zareagowała. A Maryja zupełnie spokojnie, zabrali dziecko i poszli do domu. I poszli do domu. I nie ma w ogóle na ten temat wzmianki, co dalej się działo. Pamiętajmy jedną bardzo istotną rzecz. Agresja, jeżeli my reagujemy agresją, wywołuje agresję do osoby, do której kierujemy agresję. Nie ma czegoś takiego, że ja mogę krzyczeć, a ktoś będzie spokojnie ze mną rozmawiał. Nie ma. Spróbujcie, zobaczcie, że to rozmawiać spokojnie. Reagujmy na agresję spokojnie. A tak, jeżeli ktoś krzyczy, odpowiedz spokojnie, żeby to wyciszyć, żeby to uspokoić, żeby ta osoba więcej już nie musiała się denerwować i robić różne dziwne rzeczy. Jeżeli krzyczymy, krytykujemy, wyzywamy się, oskarżamy, prowokujemy naszego rozmówcę do podobnego zachowania, on również czyni to samo w stosunku do nas. Inną postawą utrudniającą złagodzenie konfliktu jest niechęć do kompromisów. Ja nie chcę, chcę, żeby tak było, jak ja postanowiłam i nic więcej. Nie idę na żaden kompromis. Nic mnie to nie obchodzi, tak ma być i cześć, to jest moja sprawa. Taki człowiek narzuca swój punkt widzenia, narzuca swoje ja, musi być moje na wierzchu, nie ma innego wyjścia. Osoba, która wyrzeka się realizacji swoich planów dla dobra innych, staje się bezinteresowna, szlachetna i doskonali samą siebie. Taka rezygnacja z siebie samego powoduje, że zaczynamy dostrzegać krzyż w naszym życiu. Jeżeli jesteśmy w stanie zrezygnować dla dobra drugiego człowieka, nie dlatego, żeby był święty spokój, tylko dla dobra tego człowieka, z miłości do tego człowieka. Istnieją jednak sytuacje, gdzie nie można ulegać innym. I ma to miejsce wówczas, gdy rezygnacja oznaczałaby odrzucenie zasad normalnych bądź tego, co uczy Kościół. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, gdzie ktoś będzie domagał się od ciebie odrzucenia nauki Kościoła, będzie wymagał od ciebie, abyś ty się przeciwstawiła czemuś, wówczas należy zdecydowanie powiedzieć nie. Zdecydowanie umieć stanąć w obronie swojej wiary. Tylko też bez krzyków, bez nerwu, bez jakichś niepotrzebnych sytuacji. Kochani, wystarczy westchnięcie do Boga. Jeżeli masz relację, jeżeli my budujemy relację z Jezusem na modlitwie, znamy Jezusa, jest On nam bliski, to w czasie trudnych sytuacji nie potrzeba wielkich modlitw, nie potrzeba lecieć zaraz do kościoła czy do kaplicy, ale wystarczy twoje westchnienie. Wystarczy, kiedy ty się zwrócisz w swoim sercu: Jezu, Zrób coś, pomóż mi, pokaż, powiedz. Nie układaj sobie żadnej mowy, tylko posłuchaj tego, co mówi Jezus i wtedy dopiero możesz mówić. Wtedy możesz mówić to wszystko, co On będzie do ciebie mówić. Aby rozwiązać konflikt, podejmujemy szczerą rozmowę w spokoju, bez nerwów, bez niepotrzebnych sytuacji. Podejmujemy rozmowę z miłością, z takim nastawieniem, że ten drugi człowiek jest ci dany przez Boga, bez względu na to, kto to jest, bez względu na to, czy to jest jakiś znienawidzony sąsiad, czy może twój mąż, który się ciągle upija, czy żona, która jest swarliwą babą, tak jak ją nazywasz, czy jeszcze inne osoby, to pamiętaj, że im się należy szacunek. I to mnie to kiedyś bardzo uderzyło, kiedy młody człowiek, młodziutki do mnie powiedział, bo Pani mnie zawsze szanuje. Mnie się wydawało, że ja postępuję wobec tego człowieka bardzo normalnie, a jednak młodzi ludzie mówią o tym, bo mnie rodzice nie szanują. Odnosimy się z szacunkiem, głębokim szacunkiem do każdego człowieka. W każdym człowieku jest Duch Święty. I na pewno, gdyby Duch Święty stanął przed tobą, w całej swojej okazałości, w życiu byś tak nie powiedziała i się nie zachował względem Ducha Świętego. W życiu by tak nie było. A w stosunku do osób, które stają, które mają jakieś wymagania, wśród których trzeba rozwiązać konflikt, my nie przebieramy w słowach, robimy różne trudne sytuacje, nie zważamy na to, że Duch Święty mieszka w danych osobach, że On chce, abyśmy byli jedno, On chce, abyśmy byli coraz bliżej siebie, przez to też, abyśmy stawali się podobnymi do Jezusa. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, byście szli i owoc przynosili, aby owoc wasz trwał. Amen.